Wracamy do rozmowy z Krystyną Czerni, biografką Jerzego Nowosielskiego, tuż przed seminarium w Akademii Supraskiej właśnie na temat tego artysty. Przypomnijmy jeszcze, jak to się stało, i to przecież jest nie jedyny przypadek, że zniknęła polichromia w cerkwi w Dojlidach. Polichromia autorstwa Nowosielskiego.
Tak, to była też wspólna polichromia Nowosielskiego i Stalony Dobrzańskiego. No tam było, to troszkę były takie czasy, że właściwie no ani Kościół katolicki, ani prawosławny nie dostawały pozwoleń na budowę, więc tam troszeczkę dokonano takiej samowoli budowlanej, że pod pretekstem remontu właściwie rozbudowano cerkiew i po prostu zburzono te części prezbiterium, rozszerzono jakby cerkiew pod pretekstem remontu, zburzono te ściany, na których była główna część polichromii. Także ona przetrwała bodajże, nie wiem, 7 czy 8 lat. Zachowała się tylko na nielicznych fotografiach i w dokładnym bardzo opisie ikonograficznym Adama Stalony Dobrzańskiego, który tam właśnie wymienia, co tam było po kolei i na jakiej ścianie, na Solei, na ścianie, prawda, wschodniej i podkreśla nawet, które sceny malował Nowosielski. I także to się zachowało. No.
Zachowało się czerwone baptysterium w cerkwi świętego Michała Archanioła w Bielsku Podlaskim.
No tak, ono nawet nie można powiedzieć, że zachowało się, bo ono nigdy nie było zagrożone. To trzeba powiedzieć, że tak jak Nowosielski miał w wielu miejscach pecha, tak też w wielu miejscach miał ogromne szczęście do kapłanów, którzy jakby mu ufali, cenili to, co robi i otaczali jak największą opieką. I takim kapłanem na pewno jest ojciec Leoncjusz Tofiluk, który w Bielsku Podlaskim zaprosił go właśnie tam i do pomocy przy urządzaniu cerkwi, która była rozbudowywana, tam była rozszerzana jakby kubatura tej cerkwi i on tam kolorystycznie pewne decyzje podejmował z zewnątrz i wewnątrz i od początku do końca zaprojektowania właśnie tego niewielkiego, ale bardzo ciekawego wnętrza baptysterium. Także zresztą ojciec Leoncjusz Tofiluk był takim akuszerem jakby różnych pomysłów Nowosielskiego tu na tym terenie i to właśnie on próbował zainstalować Nowosielskiego w Orzeszkowie, gdzie był wikarym. I niestety ten olśniewający, szafirowy ikonostas dla Orzeszkowa no nie spodobał się tu i w tej chwili mamy szczęście go mieć w Krakowie, w cerkwi prawosławnej. Ale on jeździ sporo, tam w tej chwili jest remont, także ostatnio go widziałam w sierpniu w Olsztynie na wystawie bardzo ciekawej w BWA po śladach o uczniach Nowosielskiego, a przez pół roku był w Supraślu w Muzeum Ikon.
A gdybyśmy tak podsumowali właśnie ślady, dokończone realizacje, niedokończone Jerzego Nowosielskiego, to tak, Grudek, Dojlidy?
To bym musiała długo mówić. Ja powiem krótko, w tej książce, którą teraz będziemy publikować, 10 rozdziałów to jest Podlasie, 5 rozdziałów Warmia i Mazury, 3 rozdziały Lublin. I tak mniej więcej się to rozkłada. Tyle obiektów, z tym, że czasem za obiekt uznaję miejsce, gdzie miał być na przykład w Klejnikach, miał być ikonostas, zamówiono 2 ikony, po 2 ikonach podziękowano, więc to też jakby i te ikony także wylądowały u nas w Krakowie. Ale w Klejnikach jest jeszcze malutka, prywatna kaplica ojca Leoncjusza Tofiluka, gdzie jest przepiękny mandylion Nowosielskiego. Także w tych Klejnikach też zostawił jakiś ślad. Jest Golgota w Grodzisku. No możemy wymieniać, ale możemy odesłać słuchaczy do książki, która powinna się ukazać w tym roku, jest na ukończeniu prac redakcyjnych i u tłumacza.
To ja jeszcze na koniec w takim razie wrócę do wcześniejszej książki, skoro jeszcze ta publikacja powstaje, czyli pani biografia Nowosielskiego, Nietoperz w świątyni. Jerzy Nowosielski pisał tak. Kiedyś dostałam list od pewnej pani piszącej, że nawróciła się dzięki moim malowidłom w Wesołej. Przyznaje malarz z powagą. Tak to była wielka, może największa nagroda, jaka może spotkać artystę. Czyli co? Dzisiaj zaczniemy bardziej doceniać Nowosielskiego niż kiedy żył?
Ja mam taką nadzieję, to znaczy nie wiem, moim marzeniem jest przede wszystkim, żeby najpierw zacząć od badań podstawowych, to znaczy trzeba zdać sobie sprawę, co posiadamy i naprawdę to zinwentaryzować, skatalogować, zrobić dokumentację fotograficzną. Temu służy ta publikacja, której drugi tom przygotowujemy. Pierwszy tom to był Nowosielski w Małopolsce i to są naprawdę piękne jakby wydawnictwa, bogato ilustrowane o takim standardzie edytorskim, na jaki zasługuje ta sztuka. Natomiast ja chciałam jeszcze powiedzieć, że Nowosielskiego się nie tylko ogląda, ale Nowosielskiego się też słuchało i Nowosielskiego się czyta.
I się czuje.
I jego książki są i do kupienia i w bibliotekach. I zachęcam wszystkich, których interesują sprawy duchowości, ale i sztuki, i Pana Boga, do sięgnięcia po te książki, bo one są niebywale takie kreatywne i pobudzające do myślenia, do skupienia. Ja jestem historykiem sztuki, więc no, obraz jakby dla mnie jest najważniejszy, ale muszę się przyznać, że im dłużej obcuję z tą postacią, im dłużej się nią zajmuję, tym bardziej ważne jest dla mnie jego słowo i te jego teksty, często takie niesforne, rozczochrane, ale zawsze szalenie żarliwe i bardzo dające do myślenia. I ja się czuję ogromnie uformowana duchowo przez tę postać. Bardzo wiele jej zawdzięczam.
Zawdzięczę też dużo, już na koniec przypomnijmy, Leon Tarasewicz, który przyznaje, że na polichromiach z Gródka wychował się.
Tak, tak. No i on, jeśli będziemy mówić o jakimś nachleben, jak mówią historycy sztuki, drugim życiu artysty tu na tych terenach, to na pewno postać Leona Tarasewicza jest jednym z tego przykładów.
Który też będzie na konferencji w Akademii Supraskiej. Krystyna Czerni, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.